W Radiu Kraków Kultura rozmawiamy dziś o biblioterapii i bajkoterapii i to wydanie iście kobiece, gdyż ze mną na łączach są już trzy panie. Pani dr Wanda Matras-Mastalerz, literaturoznawca, pracownik Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, prezes Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani doktor Dorota Bełtkiewicz, filolog polski, logopeda, biblio- i bajkoterapeuta, twórczyni koncepcji logopedycznej bajki terapeutycznej. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Oraz pani Roxana Kociołek, bajko- i biblioterapeutka, członkini Krakowskiego Koła Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Szanowne panie, Radio Kraków Kultura ma takie hasło, kto słucha, żyje podwójnie. Ta parafraza słów Umberto Eco stała się już mottem misji młodszej siostry Radia Kraków, czyli właśnie Radia Kraków Kultura. Jednak dziś sięgniemy do oryginału myśli mistrza, kto czyta książki, żyje podwójnie. Co czytelnikowi przynosi obcowanie z książką, pani Wando?
Dla mnie czytanie to lokata, która procentuje, dlatego dzisiaj, kiedy będziemy mówili o bajkoterapii, będziemy starały się pokazać państwu, że czytanie uczy rozpoznawania i nazywania emocji, czyli uczy inteligencji emocjonalnej. Dziecko poznaje sytuacje emocjonalnie trudne i doznaje wsparcia psychicznego właśnie dzięki czytaniu, ale też poznaje strategię radzenia sobie z trudnościami, z którymi spotyka się na co dzień.
Pani Doroto, pani zdaniem, co literatura, co książka wnosi w życie czytelnika, zarówno tego całkiem młodego, jak i dorosłego?
Książka oddziałuje na wiele sfer rozwoju człowieka, tak jak pani dr Wanda Matras-Mastalerz wspomniała, na tą sferę emocjonalną w dużym stopniu, na budowanie relacji społecznych, ponieważ z literatury przyjmujemy pewne wzorce postępowania, pewne modele radzenia sobie z sytuacjami trudnymi. Niemniej literatura oddziałuje także na rozwój językowy. Ja jestem logopedą, więc tutaj ta sfera jest mi szczególnie bliska. Dzieci, młodzież obcujące z literaturą na pewno wzbogacają swoje słownictwo, wzbogacają konstrukcje gramatyczne, których potem używają zarówno w mowie, jak i w piśmie. Bardzo ważne jest też to, że literatura oprócz oddziaływania na rozwój językowy, rozwój emocjonalny, rozwój społeczny, w dużym stopniu pozwala także rozwinąć się intelektualnie, przynosi nowe informacje o otaczającym świecie, rozbudza ciekawość świata, ale także pozwala odkryć swoje mocne strony, swoje predyspozycje, obszary, które dzieci i młodzież interesują. Więc poprzez czytanie dziecko, młodzież czy też dorosły człowiek może wejść w głąb siebie, odkryć to, co jest mu szczególnie bliskie, co go interesuje, w czym jest naprawdę dobry. Zatem literatura nie tylko pokazuje nam pewne wzorce gotowe, które zawarte są w fabule, ale także pozwala nam na taką podróż w głąb siebie i poznanie samego siebie. I oczywiście walor kulturowy, tutaj rozwój kulturowy dzieci i młodzieży. Jesteśmy w Radio Kraków Kultura, więc nie mogę o tym nie wspomnieć. Oczywiście literatura ma ogromne znaczenie w rozwoju tożsamości dzieci i młodzieży. Pozwala poznać inne kultury, ale także w dużym stopniu zapoznać się z własną historią, z własnymi tradycjami, z własnymi korzeniami. Wszystkie baśnie, legendy temu służą. Zatem literatura oddziałuje praktycznie na wszystkie sfery rozwoju człowieka, nie tylko w dzieciństwie, w młodości, ale także w życiu dorosłym.
Pani Roxano, czy te wszystkie profity, o których powiedziała pani Dorota, zauważa pani przy pracy z dziećmi?
Oczywiście, ja to wszystko, przepraszam, realizuję w praktyce. Uczę dzieci strategii postępowania na konkretnej bajce, którą dostosowuję do grupy, z którą pracuję. Uczę ich właśnie wiary w siebie, poznawania siebie. Przede wszystkim z nimi rozmawiam. Moje zajęcia to oczywiście tekst bajki, zabawy, prace plastyczne, ale dla mnie najważniejsza jest ta rozmowa o emocjach dzieci, o ich interpretacjach tekstu, które są naprawdę zaskakujące. o interpretacjach ilustracji, a przede wszystkim do takie odniesienia do ich osobistych doświadczeń. Rzeczy, które dla dzieci są bardzo ważne, z perspektywy dorosłego mogą wydawać się błahe, ale tak nie jest. Dzieci chcą o tym rozmawiać i bajki są świetnym pretekstem do rozpoczęcia takiej rozmowy, bo sama bajka, no jak wiemy, no przeczytamy, nie wystarczy przeczytać, tak? Trzeba przede wszystkim o niej rozmawiać.
Drogie panie, książki nie tylko uczą, nie tylko poszerzają horyzont, nie tylko ubogacają duchowo, ale również leczą i dzieci, i dorosłych. I o tej niezwykłej funkcji literatury wiedziano już dawno temu, już właściwie w czasach starożytnych, gdyż zarówno Egipcjanie, jak i Rzymianie uważali biblioteki, no i znajdujące się w nich książki, za panaceum na dolegliwości duszy. Jak kształtowała się ta terapeutyczna funkcja literatury, pani Wando?
Mówi pani tutaj o psychezjateron, czyli lecznicach duszy, nazwa, które pojawiały się na budynkach pełniących rolę bibliotek. Natomiast trzeba sobie najpierw uświadomić, że najpierw przede wszystkim opowiadano historię. Człowiek jako homo narratus opowiadał historie, które później zostały spisane. Okazuje się, że najpierw mieliśmy do czynienia z biblioterapią kliniczną, to w placówkach leczniczych, w ośrodkach leczniczych czytano teksty chorym pacjentom po to, żeby zdrowieli nie tylko poprzez działanie lekarstw, ale także poprzez zdrowienie ich psychiki. Natomiast obecnie wykorzystuje się literaturę nie tylko w takim znaczeniu typowo medycznym, ale także pedagogicznym. Zatem celem używania literatury jest empowerment, umacnianie poprzez książkę.
A kiedy biblioterapia pojawiła się w Polsce i w jaki sposób rozwijała się już jako taka konkretna dyscyplina naukowa, pani Wando?
Biblioterapia ma tak naprawdę długą tradycję, chociaż tutaj różne nazwy tej biblioterapii się pojawiały. Bo my używamy słowa biblioterapia, gdzie mamy dwa człony: biblios, księga, i terapeo, leczę, umacniam, wspomagam. Ale niektórzy nazywają to literaturoterapią, dla niektórych osób jest to część arteterapii, logoterapii, czyli terapii poprzez słowo. Wielu badaczy już na początku XX wieku starało się pokazać, jak ważną rolę może odgrywać literatura, ale chciałabym tutaj podkreślić to, co już powiedziała pani Roxana, że nie chodzi wcale o czytanie książek. Chodzi o rozmowę poprzez książkę. Dlatego ważny jest dobór tekstów, które rezonują emocjonalnie, które wzbogacają nas. I przykłady takich tekstów pokazywano w wiekach wcześniejszych. Myślę, że takie teksty też wykorzystywano słownie przed naszą erą.
A czym dzisiaj jest biblioterapia? Jak ona dziś jest rozumiana? W jakich dziedzinach znajduje zastosowanie? I właściwie komu tę formę terapii można polecić? Może pani Dorota?
Biblioterapia i jej najpopularniejsza forma w ostatnich latach, w zasadzie w ostatnim dziesięcioleciu, bajkoterapia, jest stosowana bardzo, bardzo szeroko. Zarówno wykorzystywanie historii, wykorzystywanie fragmentów literatury w terapii, w coachingu, w warsztatach rozwoju osobistego jest nakierunkowane na osoby dorosłe. Oczywiście tutaj cały szereg rozmaitych trudności życiowych, zaburzeń, trudności losowych możemy wskazać jako sytuacje, w których te utwory czy fragmenty literatury mogą wespół z rozmową, dyskusją, wsparciem terapeutycznym takim osobom pomóc. Mogą to być sytuacje doświadczenia choroby, doświadczenia utraty bliskiej osoby, czy też trudne zaburzenia, które w ostatnim czasie natury psychicznej niestety w dobie pandemii są coraz popularniejsze i dotykają coraz więcej osób. Więc biblioterapia może stanowić takie wspaniałe wsparcie w tym okresie. Oczywiście ona nie jest tutaj zamiennikiem takiej terapii, czy to medycznej, czy to farmakologicznej. Ma ona służyć temu, o czym powiedziały już panie, budowaniu relacji między terapeutą a osobą potrzebującą w oparciu o literaturę, w oparciu o książkę, w oparciu o opowiadanie, czy też fragment literatury. I ta rozmowa jest tutaj tym, co wzmacnia, tym, co leczy, tym, co wewnętrznie buduje. Natomiast bajkoterapia, o której wspomniałam, jest skierowana głównie do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Bajki terapeutyczne mogą być psychoedukacyjne, psychoterapeutyczne i relaksacyjne. Każdy rodzaj służy czemu innemu. Te pierwsze mają na celu pokazanie pewnych zjawisk społecznych, stanowią swoistą szczepionkę dla dzieci. Szczepionka, modne słowo, natomiast myślę tutaj bardziej o profilaktyce. Te opowiadania pokazują pewne sytuacje emocjonalnie trudne, które jeszcze nie wystąpiły w życiu dziecka, których dziecko nie doświadczyło, ale poprzez utwór bajkowy pokazuje się pewne modele postępowania, pewne wzorce zachowania wobec sytuacji trudnej. I te bajki mogą być stosowane przez wychowawców, przez nauczycieli, przez rodziców, przez terapeutów. Bajki psychoterapeutyczne są ukierunkowane na najmłodszych, którzy już doświadczyli jakiejś sytuacji kryzysowej. Mają one na celu odbudowanie pewnych zasobów. Są swoistym lekiem na deficyty, które pozostawiła w dzieciach sytuacja trudna. I te bajki psychoterapeutyczne są głównie używane przez terapeutów, przez psychologów, przez pedagogów i osoby wyspecjalizowane. Natomiast bajki relaksacyjne to są bajki, które mogą stosować wszyscy. Służą one redukcji napięcia, stresu, lęku u dzieci. Służą też zachęcie do podjęcia innych działań edukacyjnych. Mają na celu relaksację i taką regenerację zasobów u dzieci. Zatem w zależności od potrzeb dzieci i w zależności od sytuacji, w jakiej się znajdujemy, czy to wychowawczej, czy edukacyjnej, sięgamy po właściwy rodzaj bajki terapeutycznej i nie zapominamy o tym, o czym już panie wspomniały. Nie sama bajka oddziałuje, ale ten dorosły, który towarzyszy dziecku w poznawaniu tego utworu i w rozmowie na temat pewnych problemów, ponieważ sama bajka to bardzo ważne, by została skonstruowana odpowiednio, by jej fabuła, by jej konstrukcja była właściwa, dostosowana do wieku dziecka.
Do wieku i do potrzeb. Pani Zroto, tutaj na chwilkę postawimy kropkę do rozmowy o bajkach terapeutycznych. Wrócimy za moment, ale wróćmy jeszcze do wątku samego procesu biblioterapeutycznego, bo rozumiem, że każda terapia rozpoczyna się od postawienia diagnozy, następnie poprzez różnego rodzaju działania terapeutyczne realizuje się wyznaczone cele, by osiągnąć ten zamierzony efekt, czyli przywrócić zdrowie pacjenta. A jak przebiega proces biblioterapeutyczny, w którym oczywiście uczestnictwo jest dobrowolne i zachodzi ta relacja na drodze terapeuta-pacjent, no w tym przypadku biblioterapeuta, pani Roxano?
No ja zajmuję się głównie bajkoterapią, pracuję z dziećmi w przedszkolach i w szkołach klasach 1-3. Ja rozmawiam z wychowawcami klas, z wychowawcami grup, definiuję sobie problemy, które są w grupach i tak po kolei realizuję sobie tematy. Zawsze zaczynam od emocji, to jest podstawa. Bez tego jakby nie pójdę dalej, bo omawiając kolejne przygody, kolejnych bohaterów, zawsze odnosimy się do ich emocji i do emocji dzieci, więc to jest taka moja baza. A potem już w zależności od tego, jakie problemy są zgłaszane, no zazwyczaj jest to, nie wiem, radzenie sobie z konfliktem, asertywność w przedszkolu, problemy z dzieleniem się, radzeniem sobie z niepowodzeniami, radzeniem sobie ze zmianą. Muszę powiedzieć, że ten warsztat wyjątkowo był potrzebny po powrocie dzieci do szkół po izolacji domowej. Jak ja się przygotowuję? Ja szukam bajki. Oczywiście zapoznaję się z tekstem. To jest taka naczelna zasada biblioterapeutów, bajkoterapeutów. Nie czytamy bajki, nie znając wcześniej tekstu. Przygotowuję różne aktywności, żeby to było atrakcyjne dla dzieci. Zabawy związane, wszystko osadzone w temacie i na koniec praca plastyczna, która bardzo, bardzo dużo ujawnia, no i jest też taką ulubioną częścią dzieci, które uwielbiają rysować. Potem oczywiście rozmowa na koniec z wychowawcą o zachowaniach dzieci, o tym, co powiedziały, ewentualnie wdrożenie jakiejś pomocy, wsparcia dla dzieci, które coś ujawniły niepokojącego.
Pani Wando, pani ma doświadczenia pracy z dziećmi i z dorosłymi również. Panią więc zapytam, jakie efekty daje proces biblioterapeutyczny? Czy istnieją jakieś dowody naukowe, które ewidentnie wskazują, że biblioterapia prowadzi na przykład do zmniejszenia stresu związanego z chorobą, albo powoduje pozytywną zmianę nastroju, czy też rozwija procesy poznawcze i niweluje poczucie osamotnienia?
Najwięcej tego typu badań ostatnio prowadzi Wielka Brytania, ponieważ tam Books on Prescription, książki na receptę, są programem narodowym od 2005 roku i w ramach tego projektu prowadzony jest szereg badań, które pokazują i udowadniają, że literatura rzeczywiście może wspomagać, umacniać, leczyć każdą grupę wiekową. Dlatego w Wielkiej Brytanii w każdej bibliotece publicznej wydzielony jest taki księgozbiór książek na receptę, które mają pomagać pacjentom, mają pomagać czytelnikom. W Polsce także cały czas różni badacze szukają, w jaki sposób diagnostycznie udowodnić wpływ literatury ewidentny, taki widoczny, wpływ literatury na zachowanie osoby albo zachowanie grupy. Bo ja myślę, że tutaj do wypowiedzi koleżanek warto jeszcze dodać fakt, że to, w jaki sposób dobieramy odpowiednie teksty i formy pracy z tymi tekstami, zależy w dużej mierze od tego, z kim prowadzimy zajęcia. Bo te zajęcia mogą być indywidualne, dostosowane do potrzeb konkretnej osoby, dziecka dorosłego, wtedy dobieramy je bardzo dokładnie do potrzeb danej osoby, ale czasami pracujemy z grupą, z klasą i tak jak opowiadała o tym pani Roxana, i wtedy musimy wybrać takie tematy i takie teksty, które będą zrozumiałe dla szerszego grona odbiorców.
Książki na receptę to bardzo ciekawa idea. Czy jest szansa, że w Polsce takie książki także będą dostępne? I jeśli tak, to komu w szczególności będą one zalecane? Pani Wando.
To moje marzenie, ale czy się spełni, nie mam tutaj pewności. Książki na receptę pojawiają się w wielu krajach, w ten sposób docenia się terapeutyczną funkcję literatury. Warto wspomnieć, bo my cały czas używamy słowa biblioterapia czy bajkoterapia, ale czasami mamy do czynienia z biblioedukacją albo bajkoedukacją, bibliowychowaniem albo bajkowychowaniem, bibliosocjalizacją albo bajkosocjalizacją. Więc tutaj mamy bardzo wiele możliwości. Książki na receptę, jeśli wzorowalibyśmy się na innych krajach, to są wydzielane dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów oraz osób chorujących przewlekle, także są dedykowane ich rodzinom. Książki na receptę w niektórych krajach są refundowane, tak jak leki.
O książkach na receptę, o biblioterapii i bajkoterapii rozmawiamy dziś w Radiu Kraków Kultura, a ze mną na łączach są pani dr Wanda Matras-Mastalerz, pani dr Dorota Bełtkiewicz oraz pani Roxana Kociołek. Do rozmowy wrócimy już za chwilę.
Radio Kraków Kultura. Kto słucha, żyje podwójnie.
Dziś w Radiu Kraków Kultura rozmawiamy o biblioterapii i bajkoterapii, a ze mną na łączach są pani dr Wanda Matras-Mastalerz, literaturoznawca, pracownik Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, prezes Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu, pani dr Dorota Bełtkiewicz, filolog polski, logopeda, biblio- i bajkoterapeuta, twórczyni koncepcji logopedycznej bajki terapeutycznej oraz pani Roxana Kociołek, bajko i biblioterapeutka, członkini Krakowskiego Koła Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego. Drogie panie, wcześniej już powiedziałyśmy sobie, że z pomocy biblioterapeuty może skorzystać osoba dorosła. Jednak dzieci, zwłaszcza teraz w czasach pandemii, także doświadczają wielu problemów psychicznych i im z kolei pomóc może bajkoterapia. Czy to jakiś szczególny rodzaj biblioterapii, pani Wando?
Tak, zgadza się. Bajkoterapia to metoda pracy z dzieckiem, indywidualna albo zbiorowa, w której poprzez odpowiednio dobrane teksty, czyli bajki terapeutyczne, dziecko, utożsamiając się z bohaterem, poznaje strategię radzenia sobie z trudnościami. O tym już mówiliśmy na początku naszego dzisiejszego spotkania, ale też doznaje redukcji napięcia emocjonalnego. Tą bajkoterapię stosujemy w różnych sytuacjach, w zależności od tego, jaki chcemy osiągnąć efekt.
O jakich sytuacjach mowa, pani Doroto? Kiedy możemy bajkę terapeutyczną przeczytać dziecku i oczywiście odpowiednio ją później omówić, żeby ona przyniosła pożądany skutek?
Bajki terapeutyczne dotyczą różnych problemów dziecięcych, od takich najprostszych, codziennych, które zdarzają się w życiu dziecka bardzo często, do poważnych kryzysów, sytuacji traumatycznych, sytuacji losowych, jak strata bliskiej osoby, poważna choroba, czy inne sytuacje, które dziecko bardzo mocno dotykają. Zatem bajki terapeutyczne dotyczą szerokiego wachlarza tematów, które są związane z życiem dziecka i z doświadczeniami dziecka. Oczywiście bardzo dobrą formą pracy z dzieckiem, przepracowania pewnych lęków jest bajkoterapia pod kątem na przykład adaptacji w nowym środowisku rówieśniczym, pod kątem lęku przed konkretnym zjawiskiem, przed ciemnością, lęku przed nowymi osobami itd., itd. Bajki terapeutyczne mogą stanowić wsparcie dla dzieci, które doświadczyły przemocy bądź sytuacji traumatycznych w swoim życiu, ale także w ostatnim czasie bardzo popularne stały się takie specjalistyczne bajki terapeutyczne, które nacechowane są na problemy rozwojowe dzieci. Ja zajmuję się pracą z dziećmi na gruncie logopedycznym, zatem stosuję z powodzeniem od lat logopedyczną bajkę terapeutyczną, która oprócz takiego wzmocnienia emocjonalnego, oprócz podniesienia samooceny, oprócz wzmocnienia optymizmu u dziecka, wzmocnienia motywacji do działania, również wzmacnia tę sferę językową i pozwala zmierzyć się z trudnościami oraz wyeliminować wady wymowy i zaburzenia komunikacji językowej.
A co sprawia, co pani Doroto sprawia, że logopedyczna bajka terapeutyczna przynosi efekty i czym właściwie ta specjalistyczna bajka terapeutyczna, w tym przypadku logopedyczna, różni się od tradycyjnej bajki terapeutycznej i jednocześnie od ćwiczeń logopedycznych?
Tradycyjna bajka terapeutyczna powinna zostać skonstruowana w określony sposób. Ma ona służyć właśnie określonemu celowi terapeutycznemu, zatem nie jest to bajka czytana tylko dla rozrywki. Ona ma konkretny cel, konkretne oddziaływanie w zamiarze, zatem bajka terapeutyczna powinna zostać właściwie napisana. Na pewno musi cechować się takim pogodnym wprowadzeniem, bardzo przyjaznym przedstawieniem bohatera, a dopiero później zaprezentować problem, z którym mierzy się główny bohater, główna postać. Następnie pojawia się pewne rozwiązanie problemów, pewne modele postępowania, które pozwalają głównej postaci zmierzyć się z problemem i rozwiązać swoją trudność. I oczywiście bardzo pozytywne zakończenie, bardzo mocno zaakcentowane, które pokazuje tę diametralną zmianę w samopoczuciu też głównej postaci. Na początku była ona zalękniona, bezradna, natomiast na końcu widzimy tutaj zupełną zmianę też samopoczucia i nastawienia tej postaci. Zatem bajka terapeutyczna musi w pewien konkretny sposób zostać skonstruowana i to sprzyja temu, o czym powiedziała pani doktor Wanda Matras-Mastalerz, tej identyfikacji dziecka, utożsamianiu się małego odbiorcy z bohaterem. Właściwe skonstruowanie fabuły ułatwia ten mechanizm. Natomiast to, o co pani redaktor pytała, logopedyczna bajka terapeutyczna zawiera pewne ćwiczenia, pewien trening językowy, artykulacyjny właśnie w tym miejscu, gdzie w tradycyjnej bajce terapeutycznej pojawia się propozycja rozwiązania problemu. Zatem taki tradycyjny trening logopedyczny, pewne oddziaływanie terapeutyczne jest obudowane w fabułę, obudowane w przygody bohatera, obudowane w taki klimat zabawy, przygody, bajki. Zatem dziecko odwraca uwagę od tego, że często te ćwiczenia bywają trudne, dyskomfortowe i skupia się na tym wyzwaniu, które oferuje bajka terapeutyczna. Uczestniczy niejako w historii tego bohatera, w przygodach tego bohatera i to jest ten aspekt bardzo motywujący do ćwiczeń, które niejednokrotnie w izolacji proponowane dziecku spotykają się z odmową, ze znużeniem dziecka. Zatem właśnie obudowanie ćwiczeń w fabułę bajki jest tutaj tym złotym środkiem na dotarcie do dziecka i zwiększenie motywacji do działań.
Pani Roxano, pani doktor Dorota jest twórczynią koncepcji logopedycznej bajki terapeutycznej i głównie z nią pracuje z dziećmi. A pani jakim rodzajem bajek terapeutycznych najczęściej się posługuje i w przypadku jakich problemów wykorzystuje pani bajkoterapię?
W pracy indywidualnej z dzieckiem w poradni mogę sobie pozwolić na tak zwane dłuższe bajki. To było też takie moje marzenie, żeby pracować takimi bajkami, ponieważ gdy pracuję grupowo, mam słynne 45 minut i ten czas dzieli się na jeszcze zabawę, prace plastyczne. Natomiast tutaj rodzaj udzielanego wsparcia takiego indywidualnego w poradni jest bardzo różnorodny. Powiem szczerze, zazwyczaj jest to praca z emocjami konkretnymi, ze złością, ze zazdrością, ale też są takie sytuacje, kiedy sytuacja rodzinna tak zmieniła się, jest trudna i to jakby zmienia zachowanie dziecka w szkole i wtedy już pracuję z konkretnym problemem. Jest to inny rodzaj pracy, dlatego że jestem w stałym kontakcie z rodzicem, jestem na bieżąco z tym, co się dzieje i jest to przede wszystkim praca długofalowa. To nie jest tak, że dziecko przychodzi jednorazowo do mnie. Tutaj pracuję troszkę na procesie, znaczy troszkę właściwie, całkowicie na procesie, dlatego że to, że ja sobie przygotuję tekst i przygotuję się do zajęć, to nie znaczy, że ja to wszystko zrobię, bo nie wiem, dziecko w szkole się coś wydarzyło takiego, gdzie koniecznie musimy to właśnie tu i teraz omówić i w tym momencie moje plany, że tak powiem, schodzą na dalszy plan. Miałam nawet taką sytuację, że łączyłam się z klasami online w tych takich najtrudniejszych czasach i chłopiec rzeczywiście, kiedy zmieniła mu się dość bardzo sytuacja rodzinna, wskazał mnie jako osobę do rozmowy. I to było dla mnie takie potwierdzenie, że ta bajkoterapia działa, nawet jeżeli ona jest online, bo my mieliśmy tylko i wyłącznie z klasą, z jego całą klasą kontakt poprzez online i realizowaliśmy sobie program. I on jakby zwrócił się o pomoc do mnie. Ale też oczywiście przede wszystkim staram się wykorzystywać bajki psychoedukacyjne, bajki, które właśnie pokazują te schematy, pomagają dzieciom uwierzyć w siebie i no, bardzo, bardzo jestem wyczulona na profilaktykę, więc nawet jeżeli, tak jak tu pani Dorota, bajkę logopedyczną stosuje, tak ja zaczynam, powiem szczerze, stosować również bajkoterapię w terapii pedagogicznej, czyli w sytuacji ćwiczeń z dziećmi, z problemami dysleksji, dysgrafii, dysortografii. Próbuję to łączyć.
Czyli... Ale nie tylko pani Roxano, ponieważ w ubiegłym roku pracowała pani z Madzią, dziewczynką chorującą na nowotwór, która pisała własną książkę. Czy to też była dla niej przynajmniej pewna forma terapii?
Z Madzią łączyłam się cały rok, ponieważ była po przeszczepie już i nie mogła chodzić do szkoły. Było to tak, oczywiście był to dla niej rodzaj wsparcia, rodzaj przepracowania pewnych rzeczy. No i kontaktu, tak? Kontaktu z książką, z osobą, która wspiera ją w jej powrocie do zdrowia.
Pani Wando, kim dla dziecka jest bajkoterapeuta? Jakie relacje może nawiązać terapeuta z dzieckiem? Pani Roxana już trochę zaczęła o tym mówić, ale pytam o to, czy to jest pewien stosunek nadrzędny, podrzędny, czy równy, czy terapeuta, bajkoterapeuta w tym przypadku pełni funkcję pedagoga, nauczyciela, czy może przyjaciela, czy z dzieckiem terapeuta, bajkoterapeuta może się zaprzyjaźnić?
Zadała pani bardzo ważne pytanie. Bajkoterapeuta, biblioterapeuta jest pośrednikiem. Pośrednikiem pomiędzy odpowiednio dobraną książką a dzieckiem, ale nie tylko dzieckiem, bo może to być nastolatek czy osoba dorosła, a także senior. Chodzi tutaj o bezpieczną konfrontację z problemem, czyli trafnie dobrana książka łączy się z jednostkowym doświadczeniem odbiorcy. Zatem osoba prowadząca biblio- i bajkoterapię powinna po pierwsze mieć dużą znajomość literatury, którą się posługuje, ale także mechanizmów psychologicznych, które zachodzą w trakcie czytania. Zatem ogromne znaczenie ma tutaj stworzenie takiej empatycznej wrażliwości i nici porozumienia pomiędzy odbiorcą a prowadzącym warsztaty. I dlatego nie tylko chodzi o to, że my przeczytamy jakiś tekst, ale także ogromne znaczenie ma to, w jaki sposób my o danym problemie z dzieckiem rozmawiamy. Czyli bajkoterapeuta, biblioterapeuta przeprowadza dziecko przez jego problemy.
Bo bajkoterapia, to o czym już powiedziałyśmy sobie kilkukrotnie podczas naszej dzisiejszej rozmowy, nie polega tylko na samym przeczytaniu, czy też opowiedzeniu dziecku historyjki, czy też bajki terapeutycznej. Największą moc terapeutyczną ma właśnie ta relacja, która zachodzi pomiędzy bajkoterapeutą, dorosłym człowiekiem, a dzieckiem, czyli ta treść, która później jest w tej rozmowie przekazywana dziecku. Czyli bajka to pewien wyzwalacz działań terapeutycznych. Liczy się ten końcowy efekt, to co się będzie działo później po przeczytaniu bajki, bo absolutnie to trzeba podkreślić. Nie wolno zostawić dziecka samego po przekazaniu mu tej treści bajki terapeutycznej, prawda? Pani Wando?
Odniesienie do fabuły, do książki, tak naprawdę robimy po to, żeby przepracować albo dać szansę przepracowania własnych smutków, lęków, żalu z bezpiecznej perspektywy. I dlatego to bardzo ważne, żeby z jednej strony stosować bajki, teksty profilaktycznie, a z drugiej strony, kiedy już pojawi się konkretny problem. Dlatego w bajko- i biblioterapii wykorzystujemy takie teksty, przez które możemy docierać głębiej do odbiorcy, poruszać go, sprawiać, że zastanawia się jeszcze nad tekstem dużo dłużej niż podczas prowadzonych warsztatów. Dlatego tutaj bardzo słusznie podkreśliła pani Roxana, że bajkoterapia to proces. Nie wystarczy przeczytanie jednej bajki, nawet jeżeli nazwiemy to bajkoterapią. Tutaj chodzi o proces, kiedy dziecko nabiera zaufania do bajkoterapeuty, oswaja się z problemami, widzi, że każdy człowiek boryka się z jakimiś kłopotami i że da się je rozwiązać.
Pani Doroto, pani wcześniej zaczęła mówić słów kilka o samej konstrukcji bajki terapeutycznej. Czy zatem taką bajkę może stworzyć każdy, czy jednak trzeba mieć to podłoże bajkoterapeutyczne?
Bajki terapeutyczne, tak jak pani redaktor wspomniała, są bardzo specyficzne, jeżeli chodzi o budowę, o konstrukcję, o fabułę. I osoba, która zasiada do napisania bajki terapeutycznej, powinna o tym wiedzieć. Powinna zostać wcześniej do tego przygotowana, czy to na studiach, czy na kursie kwalifikującym do prowadzenia tego typu działań. I również warto, wybierając pozycję, które dostępne są na rynku wydawniczym, o czym wspomniała wcześniej pani Roxana, zapoznać się dogłębnie z utworami, które zawierają pewne zbiory bajkoterapeutyczne, ponieważ nierzadko są to opowiadania terapeutyczne tylko z nazwy. Zatem na pewno osoba, która zasiada do napisania bajki albo zamierza zastosować bajkę podczas lekcji, podczas zajęć, podczas spotkania terapeutycznego, powinna zostać do tego specjalistycznie przygotowana. Ponieważ niejednokrotnie niewłaściwie dobrana bajka nie przyniesie takiego rezultatu, jak oczekujemy. To, o czym panie wspomniały, nieważny jest tylko efekt końcowy, ale ważny jest ten proces. Ważne jest to, co dzieje się podczas kontaktu dorosłego z dzieckiem przy użyciu literatury, przy użyciu książki, opowiadania, bajki. Zatem bardzo ważne jest to, by w umiejętny sposób skonstruować i dobrać bajkę terapeutyczną, którą potem będziemy stosować podczas lekcji, podczas spotkań wychowawczych czy edukacyjnych. Zatem tu bardzo ważny jest ten aspekt ocenienia, czy gotowy tekst nadaje się do wykorzystania podczas zajęć i również jeżeli ktoś pokusi się o stworzenie bajki terapeutycznej, powinien przygotować się specjalistycznie przed skonstruowaniem takiego tekstu.
Skoro mowa o rezultatach, to skuteczność bajkoterapii wynika z faktu, że odwołuje się ona do kilku ważnych mechanizmów psychologicznych, takich jak na przykład identyfikacja, naśladownictwo, porównywanie społeczne czy też odwrażliwianie. Czy wszystkie te procesy psychologiczne muszą zaistnieć, by terapia poprzez bajkę była skuteczna, pani Roxano?
Ja myślę, że bardzo dużo zależy od gotowości dziecka i tu chciałam nawiązać do tego, co powiedziała przed chwilą pani Dorota, bo mnie w praktyce zdarza się tak, że ja przygotuję tekst, przygotuję zajęcia, a dziecko jest kompletnie niegotowe jeszcze na podjęcie tego tematu. Zdarzają się dzieciom też trudniejsze dni, kiedy są przemęczone. I wtedy ta praca w ogóle schodzi na zupełnie inne tory. Ja muszę poszukiwać innych rzeczy, muszę prawdopodobnie bardziej oswajać dziecko. Więc tutaj raczej tak szablonowo bym nie mówiła o tym tak szablonowo, dlatego że każde dziecko jest inne, każdy problem jest inny i różne procesy, powiedziałabym, w różnym stopniu zachodzą. Ja spotykam się z dziećmi, jeżeli to były jakieś jednorazowe sytuacje, zmiana szkoły powiedzmy, to naprawdę moje spotkania kończyły się po 2-3 miesiącach. Natomiast mam dzieci w opiece tak naprawdę już rok i pracujemy sobie dalej i to jest bardzo indywidualna już kwestia.
Czyli nie ma reguły. Szanowne panie, zaczęłyśmy naszą rozmowę od słów Umberto Eco, kto czyta książki, żyje podwójnie, udowadniając, że poprzez literaturę dostarczamy sobie ciekawych przeżyć, kształtujemy postawy moralne, czy rozwijamy procesy poznawcze, ale także leczymy różnego rodzaju schorzenia. Czy teraz w czasach pandemii książka może stanowić antidotum na samotność? Może stać się narzędziem do walki z zaburzeniami psychicznymi, czy raczej powinna być elementem szerokiego spektrum psychoterapii, które można zaaplikować zarówno dziecku, jak i dorosłemu? Pani Pando.
Ja uważam, że książka jest dobra na wszystko tak naprawdę i nie tylko w okresie pandemii warto zachęcać do czytania. Natomiast rzeczywiście w okresie pandemii to czytelnictwo nieco wzrosło. Być może dlatego, że mieliśmy nieco więcej czasu, który spędzaliśmy razem w domu. Natomiast warto podkreślić, że książka jest jednym z narzędzi. Nie może być stosowana jako jedyne narzędzie, bo na pewno w różnych problemach nie pomoże. Natomiast jako jeden z narzędzi będzie tutaj dobrym materiałem do pracy. Ja bym jeszcze zwróciła uwagę na metafory literackie, które wykorzystujemy właśnie w literaturze, bo metafory tworzą płaszczyznę, które umożliwiają odczytywanie indywidualnego sensu tekstu literackiego i odczytywanie w nim osobistych znaczeń. I to ma ogromne znaczenie w zachodzeniu mechanizmów psychologicznych, czyli we wspomnianej przez panią profesor, przez panią redaktor identyfikacji, projekcji, kompensacji, modelowaniu, racjonalizacji czy fantazjowaniu. Ja myślę, że te mechanizmy nigdy nie zachodzą wszystkie jednocześnie. To nie ma takiej możliwości, natomiast sprzyjają wzbudzeniu w czytelniku emocji. A to pozwala na zrozumienie, a czasami rozwiązanie i odkrycie sensu przeżywanych przez czytelnika życiowych wydarzeń.
O bajkoterapii, o biblioterapii i o wpływie książki na życie, na zdrowie zarówno młodego, jak i tego nieco starszego czytelnika rozmawiamy dziś w Radiu Kraków Kultura. No tutaj niestety musimy postawić już kropkę, ponieważ czas biegnie nieubłagalnie, ale z pewnością wrócimy jeszcze do tematu, który także dzisiaj wybrzmiał, czyli o wpływie pandemii na czytelnictwo porozmawiamy z całą pewnością w Radiu Kraków Kultura. Tymczasem pięknie dziękuję paniom za rozmowę. Gośćmi Radia Kultura były dziś pani dr Wanda Matras-Mastalerz, literaturoznawca, pracownik Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, prezes Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Pani doktor Dorota Bełtkiewicz, filolog polski, logopeda, biblio i bajkoterapeuta, twórczyni koncepcji logopedycznej bajki terapeutycznej. Dziękuję.
Dziękuję i pozdrawiam serdecznie.
Oraz pani Roxana Kociołek, bajko i biblioterapeutka, członkini Krakowskiego Koła Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
I ja również dziękuję państwu za uwagę. Wioletta Gawlik i Paweł Lorenz. Życzymy dobrego dnia. Do usłyszenia.